Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. Dotarliśmy w naszym rozważaniu Ewangelii Mateusza do 23 rozdziału, wiersz 15. To jest rozdział, w którym Jezus zajmuje się faryzeuszami. Jezus przemawia do tłumów i do swoich uczniów, przedstawiając im charakterystyczne cechy faryzeuszy. To jest bardzo pouczający fragment Pisma, ponieważ faryzeusze posiadali właściwą doktrynę. Jezus pochwalił ich za to, czego nauczają. W wierszu 3 nakazał przestrzegać tego, czego oni nauczali, ale oni sami nie postępowali według własnej nauki. Ponadto ich życie na zewnątrz wyglądało dobrze. Wiersz 25. Na zewnątrz ich kielich był czysty, ale wewnątrz był brudny. A więc tam, gdzie może być dobra doktryna i właściwe życie na zewnątrz, tam nadal może być plemię żmijowe, wiersz 33. I można skończyć w piekle. I tego wielu ewangelicznych chrześcijan nie rozumie. Można posiadać ewangeliczną doktrynę, mieć czyste zewnętrzne życie i być nadal faryzeuszem, który idzie do piekła. Ten rozdział wiele nam mówi, jeśli tylko chcemy tego słuchać. Diabeł nie chce, byś stawił czoła prawdzie i chce cię oszukać, tak abyś z nim spędził wieczność. Musimy więc uważać, by diabeł nas nie zwiódł. Wewnętrzne życie ma największe znaczenie. To, co uratowałoby faryzeuszy od ich faryzejstwa, to po pierwsze postępowanie zgodnie z głoszoną przez nich nauką, a po drugie troszczenie się nie tylko o życie zewnętrzne, ale także o życie wewnętrzne. A więc widzimy tutaj ich mocne i słabe strony. I podobnie ma się sprawa z ewangelicznymi chrześcijanami. Po pierwsze muszą czynić to, czego nauczają, i ich wewnętrzne życie musi odzwierciedlać ich zewnętrzne życie. Wtedy będą wolni od faryzejstwa. W wierszu 15 Jezus mówi: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morza i lądy, aby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go synem piekła dwa razy takim jak wy sami. A więc byli misjonarzami. Kolejna dobra cecha, którą ludzie wokół mogli postrzegać i chwalić. Byli misjonarzami. Kiedykolwiek słyszymy o tym, że ktoś udaje się na pole misyjne, automatycznie budzi się w nas szacunek do takiej osoby. Opuszcza swój rodzimy kraj, obchodzi morza i lądy, to oznacza poświęcenie. Muszą zostawić swoją pracę, są rozłączeni ze swoją rodziną, jadą do obcego kraju nie po to, żeby otworzyć jakiś biznes, jak wielu innych ludzi robi, ale udają się tam z powodu religii. Wielu ludzi to docenia. Mamy człowieka, który głosi dobrą naukę, jego życie na zewnątrz wygląda dobrze i wyjeżdża za granicę, ponosząc wielkie ofiary, cierpi rozłąkę z rodziną i to wszystko dla celów religijnych. Przeciętny chrześcijanin podziwiałby takich ludzi, ale nie Jezus. Jakiego rodzaju współwyznawcę oni pozyskują? To jest istotne i to mogę powiedzieć na temat wszelkiej pracy misyjnej w Indiach. Jakiego rodzaju współwyznawców pozyskujecie na polu misyjnym? Czy to jest syn piekła? Czy to możliwe, żeby misjonarz czynił synów piekła? Na to wygląda zgodnie z Ewangelią Mateusza 23:15. Czy to możliwe, by misjonarz, który głosi dobrą doktrynę, czynił innego człowieka synem piekła? Tak, nie możemy się bawić życiem ludzi. To bardzo poważna rzecz, bawić się życiem innych ludzi. Bardzo ważne jest, byśmy wychodząc z Ewangelią na zewnątrz, sami byli jej posłuszni, abyśmy szli do wszystkich narodów i czynili ludzi uczniami, którzy kochają Jezusa ponad wszystko. Łukasza 14:26-33. Tam znajdujemy warunki uczniostwa, to znaczy potrzebę miłości Jezusa ponad ojca, matkę, brata, siostrę, żonę i dzieci. To jest pierwsza rzecz, którą musimy posiadać jako misjonarze głoszący Ewangelię. Czy to w naszym rodzinnym mieście, czy poza granicami kraju. I takich uczniów mamy czynić, którzy będą kochać Chrystusa bardziej niż swojego ojca, matkę, czy innych krewnych. Jezus powiedział, że jeżeli ktoś kocha ojca, matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Nie chcemy kościołów pełnych ludzi, którzy nie są godni Jezusa Chrystusa, którzy według Jego słów nie są Jego uczniami, ale którzy kochają Go bardziej niż swoje żony, dzieci, braci, siostry. A ponadto uczeń to ktoś, kto bierze na siebie codziennie swój krzyż i naśladuje Jezusa. Ewangelia Łukasza 14, wiersz 27 i Łukasza 9, 23. Jeśli ktoś nie jest gotowy codziennie umierać dla siebie, to nawet nie został nauczony tego, na czym polega uczniostwo. I po trzecie, nie może być osobą, która trzyma się ziemskich dóbr. Musi być gotów pozbyć się wszystkiego. Jeśli trzyma się ziemskich dóbr, nie jest godnym być uczniem Jezusa. I tego brakuje wielu kaznodziejom i misjonarzom. Pozyskują współwyznawców. Mówią, przyjmij Jezusa do serca i poproś Go, żeby przebaczył ci grzechy. To jest dobre. Ale gdyby to było wszystko, czego Pan chce, to dlaczego mówi nam, że mamy iść i czynić wszystkich uczniami? Uczeń uczy się i naśladuje. Jezus nakazuje nam nauczać wszystkiego, co On nam przekazał. Mateusza 28, 18-20. Zaniedbana część wielkiego posłania. Jeśli tego nie robię, to mogę jako ewangeliczny chrześcijanin obecnie obchodzić morza i lądy, aby pozyskiwać współwyznawców, czyniąc ich synami piekła. Nieraz zastanawiałem się, w jaki sposób ktoś może stawać się podwójnym synem piekła, ponieważ bycie synem piekła to już jest źle. Czy myślałeś, w jaki sposób ktoś może być dwa razy gorszym synem piekła? Otóż wszyscy urodzeni na ten świat, żyjący w grzechu, są na drodze do zagłady. I zgodnie z tym wyrażeniem, którego Jezus tutaj używa, jest synem piekła. Ale jeśli pójdziesz do Niego jako ewangeliczny chrześcijanin i zrobisz Mu pranie mózgu i tylko dlatego, że wypowiedział jakieś słowa, teraz wmawiasz Mu, że jest chrześcijaninem i dzieckiem Boga, chociaż w ogóle nie staje się uczniem. Nawet nie wie, co to znaczy brać swój krzyż. Nie wie, co to znaczy umrzeć dla siebie. Nie wie, co to znaczy kochać Jezusa bardziej niż kogokolwiek na tej ziemi. Ale przekonujesz go, że wszystko z nim jest okej. I tak naprawdę uczyniłeś go nieczułym na Ewangelię. Już jej nie słucha, bo mówi sobie, jestem teraz dzieckiem Bożym. Wszystko ze mną w porządku. Jestem dzieckiem Boga. Chociaż nie jest dzieckiem Boga, nie jest uczniem, ale przez doktrynalne pranie mózgu przekonałeś go, że jest. I w ten sposób staje się synem piekła dwa razy gorszym niż był. Osoba, która nie została zindoktrynowana, wie, że jest poganinem, że nie jest dzieckiem Boga. Jest zwykłym synem piekła, a ten jest podwójnym synem piekła. I taki już nie może się nawrócić. Zwykły syn piekła może się nawrócić, ponieważ jeszcze się nie nawrócił. Natomiast kiedy przekonasz kogoś, że jest nawrócony i że jest uczniem, chociaż nie jest uczniem, czynisz go podwójnym synem piekła. I wiele tego typu sytuacji jest na całym świecie. A więc nie chodzi o to, żeby teraz na całej ziemi mnożyć chrześcijan, ale istotna jest jakość chrześcijan. Jezus zawsze był przede wszystkim zainteresowany jakością. On nie był zainteresowany liczbami. Wypowiadał twarde słowa do tłumów, które za Nim podążały, ponieważ jest wielka cena do zapłacenia, by Go naśladować. Musisz sprzedać wszystko, żeby nabyć tą drogocenną perłę. Jeśli tego nie głosisz, całej prawdy Bożej, to tworzysz współwyznawców, którzy są podwójnymi synami piekła. Musimy naprawdę uważać, żeby nie podpaść pod to potępienie, o którym Jezus mówi w stosunku do faryzeuszy, którzy obchodzą morza i lądy, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a potem czynią go synem piekła dwa razy takim jak oni sami. Wiersz 16. Biada wam, ślepi przewodnicy. Kto przysięga na świątynię, to nic nie znaczy, ale kto przysięga na złoto świątyni, jest związany przysięgą. Głupi i ślepi, wiersz 17. Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy świątynia, która uświęca złoto? Wiersz 18 i 19. A kto przysięga na ołtarz, to nic nie znaczy, lecz kto przysięga na ofiarę, która jest na nim, jest związany przysięgą. Głupi i ślepi. Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? I kolejne wiersze. Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na świątynię, przysięga na anioł i na tego, który w niej mieszka. I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boga i na tego, który na nim zasiada. A więc tutaj widzimy pewne subtelne zmiany w słownictwie, które nawet nie odnoszą się do rzeczy zapisanych w prawie. Ale to faryzeusze natworzyli różnych małych przepisów, mówiąc, że to jest w porządku, a tamto nie. I to, jakimi słowami się posługujemy. I to też jest powszechne wśród wielu chrześcijan. Czepianie się słów, czy powiedziałeś to w taki, czy w inny sposób. W tamtych czasach ludzie przysięgali, aby potwierdzić swą prawdomówność, a Jezus mówi w innym miejscu, że w ogóle nie mamy przysięgi. A więc przysięgi nas nie dotyczą, ponieważ Jezus powiedział, że nie mamy w ogóle przysięgi. Kiedy mówisz tak, to ma tak być, a kiedy mówisz nie, to ma znaczyć, że tak nie jest. Ale pod prawem przysięgi były akceptowane, ponieważ ludzie kłamali, a gdy przysięgali na świątynię, czy na ołtarz, czy na ofiarę na ołtarzu, to przyznawali, że zazwyczaj kłamią, ale teraz mówią prawdę. Taki był powód składania przysięgi, czyli przyznają, że jeśli nie ma przysięgi, to mogą kłamać. My tego dzisiaj nie potrzebujemy, wcale nie potrzebujemy. Na nic nie przysięgamy. Mówię prawdę, czy pod przysięgą, czy nie. Wypowiadane przeze mnie słowo musi być zgodne z tym, w co wierzę. Tak jakbym składał zeznanie w sądzie, w obecności świadku, podpisując legalne dokumenty. Tyle winno być warte słowo chrześcijanina. Daję słowo i dotrzymuję go. Jest ciekawy wiersz w Księdze Psalmów, odnoszący się do naszych słów. Psalm 15. Kto będzie przebywał w Twoim przybytku, Jahwe? Kto zamieszka na Twojej świętej górze? Jednym z warunków, ponieważ mamy tutaj ich wiele, postępuje nienagannie, czyni sprawiedliwość, w swoim sercu mówi prawdę, nie obmawia swoim językiem, nie wyrządza bliźniemu nic złego, nie znieważa bliźniego i w drugiej części czwartego wiersza składa przysięgę, która, jak się później okazuje, jest dla niego niekorzystna, a jednak nie wycofuje się, trzyma się danego słowa. Niesamowite. Tylko taki człowiek zamieszka na świętej górze Bożej. Pamiętam, jak lata temu sprzedawałem pewną drogą rzecz z mojego domu, której już nie potrzebowałem. To był instrument muzyczny z całym wyposażeniem i złożyłem ofertę w określonej cenie, ale później się dowiedziałem, że to jest o wiele więcej warte. I kilka dni później, kiedy nabywca pojawił się, ja wiedziałem, że to już jest dużo więcej warte. I jeszcze tego nie sprzedałem i on nie sporządził ze mną żadnej umowy. I gdy zdałem sobie sprawę, że ta cena nie jest adekwatna, a pojawił się klient i wtedy Pan powiedział do mnie takie słowa. Dałeś słowo i musisz go dotrzymać. Jeśli to będzie strata, niech będzie strata. Ważniejsza jest Twoja chrześcijańska uczciwość, abyś był człowiekiem danego słowa. I tak uczyniłem. Nieważne, że straciłem kilka tysięcy. Chciałem być znany jako człowiek, który dotrzymuje swego słowa. Chciałem zamieszkać na świętej górze Boga. i nie muszę przysięgać, żeby to zrobić. Mogłem powiedzieć, że zmieniłem zdanie i że nie decyduję się na sprzedaż, albo dać jakąś inną wymówkę, albo powiedzieć, że przekonałem się, że cena powinna być wyższa i chcę zmienić cenę, ale dałem słowo. I przekonałem się, że właśnie w takich małych rzeczach Pan poddaje nas próbie. I w ten sposób Pan też poddawał mnie próbie. A to, co otrzymałem jako pomazanie, świętość i moc, znaczy milion razy więcej niż te pieniądze, które mogłem zyskać. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ile możesz stracić, jeśli nie jesteś osobą integralną, kiedy twoje tak nie znaczy tak, a twoje nie, nie znaczy nie. Jeśli zmieniasz zdanie, dlatego że chcesz zarobić więcej pieniędzy, jeśli przez kłamstwo sądzisz, że zdobędziesz akceptację, i tego jest tak wiele wśród chrześcijan. I niestety te subtelne kłamstwa wśród współpracowników czy gdziekolwiek pozbawiają chrześcijan Bożego pomazania. I przez długi czas można tego nie zauważyć, że ten czy tamten brat stracił swoje pomazanie. Jaki jest powód? Z powodu małych rzeczy, jak niedotrzymywanie słowa. A więc w odniesieniu do przysięgania, które jest tutaj opisane w Ewangelii Mateusza w tylu wierszach, dla uczestników Nowego Przymierza nasze tak musi być tak, a nasze nie, nie. I gdy składasz obietnicę, nie możesz jej złamać. Oczywiście, jeżeli złożyłeś obietnicę mafii czy jakiejś satanistycznej organizacji, gdy stajesz się chrześcijaninem i zdajesz sobie sprawę, że to było złe, oczywiście nie dotrzymujesz takich obietnic, ponieważ teraz chcesz być wiernym Bogu. Mówię tutaj o przykładach, w których chodzi o twój własny zysk. Jeśli jesteś wierny obietnicy, aby podobać się Bogu, na przykład jeśli zaręczyłeś się z niewierzącą osobą i złożyłeś obietnicę, że poślubisz tą osobę, ale jeszcze nie doszło do ślubu, a w międzyczasie się nawróciłeś i zdałeś sobie sprawę, że nie możesz wchodzić w związek z osobą niewierzącą, wtedy możesz zerwać zaślubiny i złamać słowo, ponieważ jesteś poddany wyższemu autorytetowi Boga, który mówi ci, że nie masz wchodzić w nierówne jarzmo z niewierzącą osobą. I gdy się na nowo narodziłeś, sytuacja uległa zmianie. I dlatego nie możesz zawrzeć związku małżeńskiego i nie łamiesz swojego słowa dla własnego zysku, ale dlatego, że nie chcesz być nieposłuszny Bogu. I możesz to otwarcie powiedzieć, że bardzo bym chciał cię poślubić, ale nie mogę, ponieważ najpierw muszę być posłuszny Bogu. A On mówi mi, że nie mam wchodzić w związek z osobą niewierzącą. A więc są sytuacje, w których musimy być poddani wyższemu autorytetowi. I wtedy słowo dane człowiekowi może być złamane. Ale w innych przypadkach, kiedy chcielibyśmy wycofać się z danego słowa ze względu na własny zysk materialny, albo chcąc uzyskać jakąś pozycję czy cokolwiek w tym rodzaju, wtedy jest to złe. Lepiej ponieść stratę. I teraz wiersz 23, Mateusza 23. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, anyżu i kminku, a opuszczacie to, co ważniejsze w prawie, sąd, miłosierdzie i wiarę. To należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąd. Czy było coś złego w dawaniu dziesięciny z miętu, anyżu i kminku? Nie. Pamiętajmy, że w wielu przypadkach w tamtym czasie dziesięcina nie oznaczała pieniędzy. Wielu z nich nie pracowało w biurach i nie dostawało wypłaty. Nie pracowali w fabrykach, ale byli rolnikami i ich dochody były w postaci zbiorów. I odkładali z tego 10% i zanosili to do Jerozolimy, dla Lewitów, którzy nie mieli swoich pól. A więc to, że oddawali dokładnie tą dziesiątą część z tych roślin, które mieli w swoich ogrodach i byli bardzo szczegółowi w tym, żeby nawet z tych najmniejszych ziółek i roślinek oddawać dziesiątą część z mięty, anyżu i kminku, wszelkich małych roślin. Ale pomijali to, co było ważniejsze. Nie byli miłosierni dla innych. Byli szorstcy dla innych ludzi. Nie byli wierni w małych rzeczach. Nie byli sprawiedliwi i prawi w swych relacjach z innymi ludźmi. Tym się nie przejmowali, a starali się co do grama oddać dziesięcinę z małych roślinek. I co na to Pan mówi? Są ważniejsze rzeczy w prawie. W Mateusza 5 Jezus mówił o najmniejszym przykazaniu. Nie wszystkie przykazania mają tę samą wagę. To jest bardzo jasne z tego, co Jezus tutaj mówi. Mówi o rzeczach ważniejszych w prawie. I również wcześniej, w 5 rozdziale Ewangelii, mówiąc o najmniejszym przykazaniu, Mateusza 5:19. Są więc najmniejsze przykazania i są największe przykazania. I są ważniejsze kwestie w prawie i są mniej ważne. I wszystkie muszą być dotrzymywane. Ale jedne są ważniejsze od drugich. To jest tutaj bardzo wyraźne. W Nowym Testamencie też mamy różnego rodzaju przykazania, które otrzymaliśmy od Pana. I niektóre są dużo ważniejsze od innych. Więc jeśli przestrzegamy tych małych, a zaniedbujemy te wielkie, jesteśmy jak faryzeusze. Co nie oznacza, że mamy teraz przestrzegać tych ważnych, a zaniedbywać te mniej ważne. Tak niektórzy mówią, twierdząc, że nie musimy przestrzegać tych mniej ważnych przykazań. Możemy się zgodzić, że to nie są najważniejsze przykazania, ale czy mamy je zaniedbywać i przestrzegać tylko tych wielkich? A co z tymi małymi? Jest wiele tych małych, jak na przykład to, że kobieta ma nakrywać swoją głowę w czasie modlitwy, albo że nie możemy żadnego człowieka nazywać ojcem. To są małe przykazania. Wielkim przykazaniem jest miłowanie Boga z całego serca i bliźniego jak siebie samego. Ale zobaczcie, że Jezus mówi, że należało czynić to, co ważniejsze, ale także nie zaniedbywać tego, co mniejsze. Jeśli zaniedbasz te małe, będziesz nazwany najmniejszym w Królestwie Bożym. A więc pojawia się pytanie, czy Jezus tutaj nakazał płacić dziesięcinę ze wszystkiego, co ma. No, Jezus także nakazał trędowatym, by poszli i pokazali się kapłanowi. Jezus powiedział bogatemu młodzieńcowi, który szukał życia wiecznego, że ma przestrzegać wszystkich przykazań. I to jest droga do życia wiecznego. To zupełnie co innego niż my dzisiaj mówimy. Nie każemy uzdrowionej osobie iść i pokazać się kapłanowi. I nie twierdzimy, że aby uzyskać życie wieczne, trzeba przestrzegać wszystkich przykazań. I przechodzimy do wiersza 25, o którym już mówiliśmy. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo oczyszczacie kubek i misę z zewnątrz, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyś najpierw wnętrze kubka i misy, aby i to, co jest na zewnątrz, było czyste. Pod starym przymierzem człowiek mógł tylko oczyścić swoje życie na zewnątrz. Nie był w stanie oczyścić swego wnętrza. Było 10 przykazań i 9 z nich odnosiło się do spraw zewnętrznych. Księga Wyjścia, 20 rozdział. Tylko ostatnie przykazanie. Nie będziesz pożądał żony swego bliźniego, ani wszystkich rzeczy, które do niego należą. To dotyczyło wewnętrznego życia i to miało nauczyć lud Starego Przymierza, że przykazania nie kończą się na 9, ale Boży standard jest dużo wyższy i dotyka wewnętrznego życia. Ale nikt nie był w stanie tego przestrzegać. Nawet wielki apostoł Paweł, który powiedział, że zachowywał dobre sumienie. Dzieje 23:1. Według sprawiedliwości prawa bez nagany. List do Filipian 3:5. A jednak w liście do Rzymian w 7 rozdziale mówi, od 7 wiersza, odkrył wszelkiego rodzaju pożądliwość w swoim sercu. Nie byłem w stanie w ogóle przestrzegać 10 przykazania, chociaż byłem bardzo dobry na zewnątrz. Nawet apostoł Paweł nie mógł przestrzegać tego 10 przykazania, ale był uczciwy i woła w 7 rozdziale listu do Rzymian: o nędzny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z tego ciała grzechu, z tego ciała śmierci? Chcę być wolny, chcę prowadzić czyste życie. I dlatego Bóg go wyzwolił. Prawo ducha uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. I gdy żyję według ducha, słuszne wymagania prawa ziszczają się we mnie, łącznie z tym, by nie pożądać. Ale faryzeusze tym się nie przejmowali. Sprawiali wrażenie świętych na zewnątrz, a wnętrze było brudne. A Jezus mówi, że musimy zacząć oczyszczanie od wewnątrz. Zawsze zaczynamy od wewnątrz i wtedy zewnątrz będzie automatycznie czyste. Kiedy nasz umysł jest czysty, nasze myśli są czyste, wtedy też to, co robimy na zewnątrz, będzie czyste. To jest właściwy porządek. I będziemy kontynuowali nasze rozważanie w kolejnym odcinku.